Wiecie, to słowo, którym chciałbym się podzielić, ono takimi pewnymi etapami dochodziło do mojego serca, ale też chciałbym was zachęcić, może tak na wstępie i na początku, i tak powiedzieć, wiecie, jak bardzo my naprawdę potrzebujemy, żeby czytać tą Biblię, tylko żeby ona mówiła do nas. I myślę, że jednak wiele razy problem leży jak gdyby w sercu człowieka, że niekiedy człowiek tak podchodzi z obowiązku, może człowiek tak podchodzić ze strachu, no bo to przecież nie wypada, żeby człowiek wierzący nie czytał Biblii. Ale to chyba jednak nie jest ten najlepszy motyw do tego, żeby czytać to słowo. Ja widzę, że wiele razy jak gdyby trzeba przyglądnąć się swojemu sercu, że trzeba się jak gdyby przed Panem przyznać, że niekiedy jest tak, że ani cię nie ciągnie, ani nie masz chęci, a nawet jeszcze całkiem w inną stronę twoje myśli wędrują. I to jest smutne, prawda? Ale wiecie, Słowo Boże o tym mówi. To jest właśnie ten obraz tego skażonego, ziemskiego człowieka. I my nie chcemy w tym miejscu się po prostu zatrzymać. My wiemy, że to jest niewłaściwa postawa i w tym wszystkim chcemy po prostu zwracać się ciągle na nowo i też widzimy, jak bardzo jesteśmy zależni od Niego. I widzę, że kiedy człowiek jak gdyby umie to tak rozsądzić, myślę, że to Duch Boży nam w tym pomaga. On nam to pokazuje. I kiedy nawet wiele razy, jak gdyby człowiek musi po prostu nad sobą samym się zasmucić, że może już jest tyle lat wierzący, a jednak tak wiele razy, jak gdyby człowiek chciałby iść tą łatwiejszą drogą. I widzę, że kiedy potem człowiek tak jak gdyby wejrzy w siebie, tak no, zajmie taką właściwą postawę przed Panem, to ja widzę, że Bóg z tego słowa zaczyna do nas mówić. I pamiętam jeszcze, jak był ten zespół Nie ma go tu, który też śpiewał w tym amfiteatrze. I wiecie, oni mają dużo tych pieśni opartych na słowie, na tych obrazach, zdarzeniach, które są opisane w Biblii. I z tym Kubą Wojciechowskim potem oni byli tutaj na obiedzie, potem byli na kolacji, rozmawialiśmy przy kolacji. Po prostu tak pytaliśmy się wprost, powiedz jak, po prostu skąd ty bierzesz tą inspirację do tworzenia tych słów, jak te pieśni powstają. Wiecie, i było to naprawdę świadectwo też i dla mnie, że właśnie on mówił, że przychodzi taki czas, że Bóg po prostu przez to słowo zaczyna do niego mówić, że czyta raz, czyta kolejny raz i Bóg pokazuje mu, zaczyna mu pokazywać pewne obrazy, zaczyna mu pokazywać pewne sytuację życia Bożego narodu, że po prostu zaczyna to być tak wyraźne, po prostu, że jak gdyby wszystko inne gdzieś zostaje i po prostu potem Bóg też daje słowa na bazie tych obrazów, które przez Ducha Bożego ze słowa właśnie mu są pokazywane i mówi, to potem już płynie. I wiecie, jeszcze jedna sytuacja mi się przypomniała, może już jak gdyby troszeczkę z innej strony, kiedy my możemy znać bardzo dobrze to Słowo Boże, ale możemy być tacy jak ci Sadyceusze, kiedy chcieli jak gdyby zagiąć Pana Jezusa, jakbyśmy to tak powiedzieli swoimi słowami, że było 7 braci i tam według tego prawa mojżeszowego, jeżeli ten pierwszy brat zmarł, to ten następny miał pojąć po prostu tą kobietę za żonę, żeby wzbudzić potomstwo, jeżeli nie było potomstwa. I oni tak to rozwijają i mówią, że było 7 tych braci. A wiadomo, że oni nie wierzyli w zmartwychwstanie i tak jak gdyby tym swoimi myślami chcieli Pana Jezusa zapędzić w taki kozi róg i zadają mu takie pytanie, no i co potem? Przy zmartwychwstaniu, którego z nich ona będzie żoną, prawda? A Pan Jezus im mówi, że nie znacie pism ani mocy Bożej. Z jednej strony byli tymi ludźmi, którzy jak gdyby siedzieli w tym wszystkim, a jednak byli zupełnie obok. Wiecie, i to może być bardzo taki też tragiczne, że człowiek może z jednej strony chlubić się, że pewne rzeczy zna, że o nich wie, ale to nie mówi do niego. To nie są żywe obrazy, to nie jest to słowo, jak Biblia o tym mówi, że to osobiste słowo takie, że ono staje się naszym takim szczególnym, że jest to rema, że ten obraz mówi do ciebie, a ty się z tego cieszysz, bo widzisz, jakim jest Bóg, jaki jest Jego charakter. Widzisz, jak ten Boży lud przeżywał. I my na tym wszystkim, widzę, kiedy Pan nam to daruje ze swojego słowa, a wierzę, że On chce darować, wiecie, żebyśmy mieli jak najwięcej takich chwil, takiego czasu, kiedy to słowo jest takimi żywymi obrazami, które dotyka naszych serc, dotyka naszych myśli. Bóg pokazuje swoją istotę, pokazuje błędy, które robili ludzie, którzy szli przed nami, i abyśmy się na tym uczyli. Żeby nie musiał każdy z nas się uczyć na swoich błędach, bo niekiedy może nam życia braknąć. Że po to to zostało napisane, jak też jest napisane w liście do Koryntian, abyśmy stamtąd mieli przestrogę i taką naukę. I wiecie, Księga Ezechiela to jest taka jedna z ksiąg, która też, jak gdyby, kiedy ja popatrzę się na swoje życie, że najrzadziej była przeze mnie czytana, przeglądana, ale jakoś tak w ostatnim czasie po prostu od samego początku kilka rozdziałów czytałem i wiecie, i stamtąd wydobywa się taki obraz bardzo tragicznej sytuacji w Izraelu. Pierwszy rozdział, ja może tak troszkę wspomnę, potem będziemy czytać. Pierwszy rozdział tej księgi Ezechiela to jest obraz chwały Bożej, którą ma właśnie Ezechiel. On pochodził z rodu kapłańskiego. I wiecie, ten obraz w tym pierwszym rozdziale tej chwały Bożej jest niesamowite, bo wszystko to, co on opisuje, po prostu te istoty, po prostu ten wygląd po prostu tych postaci, że były postacie, które były o czterech twarzach. Była twarz człowieka, była twarz z boku, z jednej strony była twarz lwa, orła, była twarz cielca. I te istoty to były żywe istoty, one miały po cztery skrzydła. Wiecie, kiedy tak to człowiek czyta, a przy tym wszystkim temu towarzyszył taki huk, po prostu takie niesamowite odgłosy. I Bóg mu to wszystko po prostu darował przeżywać, on mu to pokazywał. Dożywał też, kiedy potem czytamy kolejne te obrazy, że Bóg w jednej chwili go potrafił zabrać tam spośród tych wygnańców w Chaldei, bo to już było w tym czasie, kiedy oni dostali się do tej niewoli w Babilonie, że Bóg go potrafił przenieść właśnie znowu do Jerozolimy. Ja może tak bliżej o tym wszystkim nie będę mówił. I znowu mógł mu pokazać jak gdyby pewne rzeczy, które były w ukryciu, które ten naród izraelski robił. I wiecie, i maluje się taki bardzo tragiczny obraz. Tam jest wiele razy użyte, są takie przykłady właśnie życia tego narodu i jak go Bóg powołał na proroka, na stróża tego narodu izraelskiego i mówi, że go posyła do domu przekory, że go posyła do domu ludzi o zuchwałej twarzy. W warszawskim tłumaczeniu tak jest powiedziane, a w tym nowym, uwspółcześnionym Biblii Gdańskiej jest powiedziane do ludzi o bezczelnych twarzach. Wiecie, kiedy tak to człowiek wszystko czyta i kiedy te obrazy tak zaczęły mówić do mnie i potem, kiedy jeszcze zaglądałem do drugiej Księgi Kronik, 36 rozdział, to wiecie, nie chodzi mi o to, że wiele razy ja wiem, że jest takie niebezpieczeństwo, że łatwo jest o kimś mówić i krytykować. Wiecie, to najłatwiej człowiekowi przychodzi, ale widzę, w jakich czasach żyjemy. Już nie patrząc się nie tylko na świat, ale na Kościół, prawda? Wiecie, że te obrazy zaczęły też jak gdyby mi pokazywać pewne rzeczy, które mają miejsce w Kościele. Tam jest powiedziane do ludzi o bezczelnych twarzach, o zuchwałych, że dom przekory to robienie jak gdyby na złość komuś. Jak tak, to oni zupełnie inaczej. Że to wszystko mówi o takich pewnych relacjach. W pierwszej kolejności z Panem, ale też potem o wzajemnych relacjach. I można powiedzieć, że maluje się taki bardzo katastrofalny obraz tego narodu. I z drugiej strony tak sobie myślałem, kiedy to wszystko czytałem, że był to też czas bardzo taki chyba jednak dostatni dla nich, że dobrze się im żyło, ale gdzieś pośród tego wszystkiego, kiedy te wszystkie obrazy zaczynają tak przemawiać do człowieka i pokazują obraz rzeczywistości, w której się oni znaleźli, to ja widzę, wiecie, i znowu takie przeniesienie do tych czasów, w których my żyjemy. Że gdzieś w tym wszystkim zabrakło tego, co najważniejsze. Bojaźni przed Panem, bo kiedy potem czytamy na przykład, ja może niektóre rzeczy cytuję, bo to by trzeba było wszystko jak gdyby po kolei szukać i przeczytać, Na przykład, kiedy Jeremiasz jest posłany do tego narodu przed tym, zanim oni dostają się do tej niewoli babilońskiej, i jeden z królów, Jojakim, po prostu, kiedy właśnie Baruch przynosi to pismo na takim zwoju i jest to w porze zimowej i tam król jest w tym swoim pałacu i oni go w końcu kazali zawołać, bo też można powiedzieć, że oni cały czas jednak nie uznają jego posługi, że on przychodzi od Boga. I wiecie, i kiedy oni rozwijają ten zwój, a można powiedzieć Słowo Boże, prawda? I mogli widzieć też, jak wiele z tych rzeczy, które prorok Jeremiasz już prorokował, się wypełniło, i król wziął nóż pisarski i co tam jeden odcinek odczytał, ten Baruch, to on to wrzucał do ognia. Wrzucał do ognia. I aż wszystko się spaliło. I tam jest też powiedziane właśnie w tej księdze Ezechiela, że posyłam cię do narodu buntowników. Wiecie, czy to nie mówi o tym po prostu, że żyli w buncie, że jak gdyby oni wszystko lepiej wiedzieli. Po prostu, bo oni jak gdyby z drugiej strony nie wyrzekli się tego, bo była i świątynia, i była służba, i byli kapłani, i jak gdyby pewne takie religijne zachowania, po prostu one dalej miały miejsce. Ale jeżeli chodzi o nastawienie wewnątrz, o społeczność prawdziwie ze świętym Bogiem, o prawdziwe życie w bojaźni przed Bożym obliczem, to tego zupełnie nie było. I wiecie, i też potem jak gdyby ten sąd, który przychodzi, jest niesamowity. Po prostu te rzeczy, które tutaj są opisane. I ja może przeczytam, może z drugiej księgi Kronik. To już jest ten kolejny król, który po tym Jojakimie jeszcze po prostu Bóg go tam zostawił. I to może jest w takim streszczeniu, jak gdyby taki obraz. I to jest Boży naród, prawda? To jest Boży lud. Ten lud, który doświadczał cudów, znaków, Bożego zaopatrzenia, Bożego błogosławieństwa. Wiecie, kiedy tak się nad tym zastanawiałem, kiedy patrzyłem się na swoje życie, na życie rodziny, na życie Kościoła, czy my dzisiaj potrzebujemy bojaźni, żeby żyć prawdziwie w bojaźni Bożej, żeby mieć takie serce, które przed Panem po prostu jest takie skruszone, które przeżywa Jego obecność, które nie idzie za swoimi myślami, które nie żyje w buncie, które nie żyje w tej zuchwałości, bezczelności. Ja myślę, że dużo z tych rzeczy my dzisiaj oglądamy. Po prostu, że już nie chcę nawet o pewnych rzeczach mówić, ale widzę, każdy jest mądry na swój sposób, że nie ma takiego prawdziwego do końca szukania Bożego oblicza, liczenia się z Bożym Słowem, z Bożą obecnością, tylko że idzie to w zupełnie innym kierunku. I jeżeli Bóg już raz pokazał na tym narodzie, że jest Bogiem świętym, że On na pewno czegoś takiego nie będzie tolerował, to dobrze jest, wiecie, kiedy my się czegoś uczymy, kiedy my chcemy Go poznać takim, jakim jest, kiedy my chcemy się Mu podporządkować, kiedy chcemy, aby ten dzień Jego przyjścia, wiecie, nas nie zaskoczył. I chociaż Bóg długo czekał, po prostu posyłał Słowo, to jednak tu właśnie w tej księdze, w drugiej księdze Kronik jest takie streszczenie tej ich sytuacji. I właściwie można powiedzieć, tu jeden z wersetów mówi, że potem już nie było ratunku. Że już nie było ratunku. Ja może przeczytam. Sedekiasz miał 21 lat, gdy objął władzę królewską. To jest 36 rozdział drugiej księgi Kronik od 11 wiersza. Sedekiasz miał 21 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 11 lat w Jeruzalemie. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana Jego Boga, i nie ukorzył się przed prorokiem Jeremiaszem, przez którego przemawiał Pan. Zbuntował się również przeciwko królowi Nabukadnezorowi, któremu na Boga zaprzysiągł uległość. Przeciwnie, usztywnił swój kark i zatwardził swoje serce tak, iż nie nawrócił się do Pana Boga Izraela. Także wszyscy książęta judzcy i kapłani oraz lud coraz bardziej grzęźli w nieprawości, w niewierności, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów, bezczeszcząc świątynię pańską, którą on poświęcił w Jeruzalemie. A przecież Pan Bóg ich ojców nieustannie wysyłał do nich swoich posłańców, litując się nad swoim ludem i nad swoim mieszkaniem, lecz oni drwili z posłańców Bożych. Wiecie, czy tu ten obraz, kiedy potem do Ezechiela jest powiedziane, że byli ludźmi o bezczelnych, zuchwałych twarzach, właśnie, że nie potrafili jak gdyby tego rozsądzić, co jest od Pana, bo tu jest powiedziane, że to był jak gdyby taki szczyt bezczelności, prawda? Że oni drwili z posłańców Bożych, pogardzali Jego słowami i wyszydzali Jego proroków, aż gniew Pana na Jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku. I tak się zastanawiam, ktoś by mógł powiedzieć, no to było w Starym Testamencie, prawda? To ten charakter Boży był taki inny, bo to było prawo. Ale kiedy tak się popatrzymy na te listy po prostu, które są w objawieniu Jana, kiedy nawet Bóg wylicza, czy to przesłanie, które było do zboru w Efezie, tam były tylko same pozytywne rzeczy. Masz wytrwałość, cierpiałeś dla imienia mego, nienawidzisz tych, którzy się podają za apostołów, a są kłamcami, a jednak mam ci nieco za złe, że porzuciłeś twoją pierwszą miłość, prawda? I potem Bóg mówi dalej, i upamiętaj się i pokutuj. Prawie wszędzie jest powiedziane, tylko do zboru Filadelfii nie ma powiedziane tego słowa, upamiętaj się i pokutuj, bo przyjdę i ruszę świecznik z jego miejsca, że Bóg poruszy zborem, prawda? I wiele razy po prostu to działanie musiało nastąpić, aby jak gdyby człowieka z takiego swojego bezpiecznego stanu, gdzie jak gdyby polegał na sobie samym, że własne myśli brał za te Boże myśli, tak jak jest też w jednym psalmie, chyba 50. powiedziane, że po prostu, że Pan Bóg milczał, a człowiek myślał po prostu, że wszystko jest w porządku. I tutaj widzimy, że nie było już ratunku. To też sprowadził na nich króla chaldejskiego, który pobił mieczem ich pierworodnych w ich świętym przybytku, nie oszczędzając ani młodzieńców, ani dziewic, ani starców, ani sędziwych. Wszystkich wydał Pan w jego ręce i potem te przybory też ze świątyni. I wiecie, gdybyśmy czytali księgę Ezechiela, po prostu to tu też są takie niesamowite rzeczy. Ja może niektóre rzeczy tylko przeczytam. Może to, co już mówiłem w drugim rozdziale. I rzekł do mnie, synu człowieczy, stań na nogi, a będę z tobą rozmawiał. To jest, kiedy po prostu Pan zwraca się do Ezechiela. A gdy przemówił do mnie, wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi i słyszałem tego, który mówił do mnie. I rzekł do mnie, synu człowieczy, posyłam cię do synów izraelskich, do narodu buntowników, którzy zbuntowali się przeciwko mnie, zarówno oni, jak i ich ojcowie odstąpili ode mnie i odstępują aż do dnia dzisiejszego. Do synów o zuchwałej twarzy i nieczułym sercu, do nich cię posyłam, a ty mów do nich, tak mówi Wszechmocny Pan. A oni, czy będą słuchać, czy nie, bo to dom przekory, poznają, że prorok był wśród nich. Ale ty, synu człowieczy, nie bój się ich i nie bój się ich słów, chociaż cię otaczają ciernie i mieszkasz wśród skorpionów. Nie bój się ich słów i nie drżyj przed ich obliczem, gdyż to dom przekory. Lecz mów do nich moje słowa, czy będą słuchać, czy nie, gdyż są przekorni. Tak jak już wspomniałem, Boży lud, prawda? Ale kiedy popatrzy się człowiek na ten obraz, to jest tragiczny obraz, prawda? Totalne odstępstwo. Po prostu, które tutaj jest opisane. Ale w tym wszystkim zobaczyłem, jak Bóg jest pełen miłości, prawda? Posyła proroka. Czy będą słuchać, czy nie? Można powiedzieć, że już w tym momencie to wszystko jak gdyby podchodziło pod sąd. A jednak Bóg ma cierpliwość. Myślę też, dlaczego szczególnie prorok Ezechiel miał takie niesamowite doświadczenia Bożej chwały. Wiecie, bo służba była wyjątkowo trudna. To była niesamowita presja na jego życie. I potem, kiedy czytamy, wiecie, te obrazy, których Bóg używał, jaka troska jest w tym niesamowita, żeby do nich przemówić i kiedy czytamy dalej i kiedy jak gdyby też widzimy, jak Bóg patrzył na ten swój naród, że ten prorok, potem znowu to czytamy w kolejnym tym rozdziale, po prostu kiedy Pan Bóg mu kazał położyć się na jednym boku 390 dni, a na drugim boku 40 dni. I te dni kary za odstępstwo Izraela to było liczone dzień za rok. Popatrzcie się, w Bożych oczach Bóg tak długo czekał, żeby o tym powiedzieć. I po prostu prorok, jak gdyby wykorzystując ten obraz, to miało przemówić do tego narodu. Po co, żeby skruszyć ich serca? Ja myślę, że w tym momencie jeszcze można było pewnych rzeczy uniknąć. Ale jak gdyby do nich to nie docierało. I to też było niesamowite, tak jak już powiedziałem, pomyślmy sobie, 390 dni, to jest ponad rok. On leżał na jednej stronie, miał ściśle wydzielone wyżywienie, on sobie to wszystko miał przygotować według tego, jak Pan mu powiedział. I po prostu ci ludzie mogli to wszystko widzieć. Wiecie, to nie było ani dzień, to nie było jedno nabożeństwo, tak jak może u nas, ale po prostu oni się budzili, oni się kładli i po prostu ten obraz był. Co ten człowiek robi? Dlaczego on to tak robi? Po co to jest? Przecież oni wiedzieli, że są Bożym narodem, że są Bożym ludem. I było tak 390 dni i potem jeszcze było 40 dni za dom judzki. I tak Bóg też mu mówi, że bez względu na to, co już czytaliśmy, że ma mówić po prostu, jeżeli pojawi się to słowo, to ma ostrzegać, bo jeżeli tego nie zrobi, to chociaż ten bezbożny umrze, ale że wiecie, on będzie żądał, Pan Bóg będzie żądał krwi po prostu z jego rąk, z rąk proroka. I potem, wiecie, jeszcze na przykład w 4 rozdziale znowu on jak gdyby posługuje się takim obrazem, bo tu jest powiedziane, a ty synu człowieczy, weź sobie cegłę, połóż ją przed sobą i wyrysuj na niej miasto Jeruzalem i rozpocznij jego oblężenie, zbuduj przeciwko niemu szańce, usuń przeciwko niemu wał, rozłóż przeciwko niemu obozy i postaw wokoło niego tarany. Potem weź żelazną płytę i postaw ją jako mur żelazny pomiędzy sobą a miastem i skieruj swoje oblicze w jego stronę, jakby było oblężone, jakbyś to ty je oblegał. To będzie znakiem dla domu izraelskiego. Z jednej strony wszystko to są zapowiedzi sądu, bo gdybyśmy to dalej czytali, no na pewno by nam to sporo czasu zajęło, prawda? I cały czas jednak też w tym wszystkim widzę, wiecie, cały czas tą Bożą miłość. Że to było podyktowane troską o ten swój naród. I że Bóg w taki, no z jednej strony taki sposób, żeby był zrozumiały dla tego narodu po prostu, żeby przemówić, żeby to dotarło. I w tej cierpliwości. I potem znowu po prostu tu w 5 rozdziale jest powiedziane, a ty synu człowieczy weź sobie ostry miecz, użyj go jako brzytwy i ogól nim głowę i brodę, potem weź sobie wagę i rozdziel włosy. 1/3 spal w ogniu w środku miasta, gdy dni oblężenia się dopełnią. Potem weź 2 część i potnij ją mieczem dookoła, a 3 część rzuć na wiatr, a ja wyciągnę miecz za nimi. I weź z nich nieco i zawiąż je w połach swojej szaty. Także z tych weź jeszcze kilka i rzuć je w środek ognia i spal je w ogniu. Z tego wyjdzie ogień na cały dom izraelski. Tak mówi Wszechmocny Pan. Tak jest z Jeruzalemem. Umieściłem je pośrodku narodów, a dookoła niego kraje. Lecz ono sprzeciwiło się moim prawom, gorzej niż narody i moim przykazaniom, bardziej niż kraje sąsiednie. Gdyż zgardzili moimi prawami i według moich przykazań nie postępowali. Dlatego mówi Wszechmocny Pan, ponieważ sprzeciwiliście się bardziej niż narody dookoła was, nie postępowaliście według moich przykazań, nie wykonywaliście moich praw, nie wykonywaliście nawet praw narodów sąsiednich. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja również wystąpię przeciwko tobie i na oczach narodów dokonam moich sądów pośród ciebie. I potem dalej, wiecie, to wszystko jest opisane. Wiecie, to też mówi o sprawiedliwości Boga, że Bóg nie pozostawił, też tak się nad tym zastanawiałem, że tak jak Bóg obiecał i błogosławieństwo i przekleństwo, to było według tego prawa mojżeszowego, że kiedy byli wierni, kiedy postępowali dobrze, to Bóg zlewał swoje błogosławieństwo. Ale kiedy źle żyli, to Bóg im jak gdyby nie pozwolił, że to może tak iść dalej, że to może sobie tak trwać i żadnych konsekwencji z tego tytułu nie będzie. Ale Bóg tak samo, jak obiecał, że będzie błogosławił, tak samo wtedy, kiedy to szło zupełnie w złą stronę, to z tą samą gorliwością to Jego słowo, wiecie, się wypełniało. Potem tu jest nawet przeciwko tym górom izraelskim, na których były postawione te posążki, te budynki, to oddawanie czci tym bałwanom, to Bóg też powiedział słowo przeciwko tym górom, że wszystko zostanie spustoszone, że trupy tych ludzi zostaną rozłożone przed tymi ich posążkami. I wiecie, tak jak już powiedziałem, że wiecie, taki straszliwy obraz sądu i spustoszenia, który po prostu nadszedł na ten naród. I ktoś by mógł powiedzieć, kiedy tak sobie jeszcze dzisiaj też myślałem, w tym czasie, w którym my żyjemy. Ja wiem, że my żyjemy w Nowym Przymierzu, ale wiecie, to wszystko są rzeczy, na których Bóg chce, abyśmy się uczyli bojaźni, aby Go szanować, aby Go czcić, aby się liczyć z Nim, aby nie lekceważyć Jego słowa. I to naprawdę wprowadzi nas. Wiecie, skąd my Go poznajemy, jaki jest Jego charakter, prawda? Z osobistych przeżyć, ale z tego, wiecie, kiedy my czytamy Słowo, jak On postępował, jak po prostu w stosunku do tego swojego narodu, który tak bardzo kocha, prawda? Po prostu jak daleko ten sąd sięgał. I tutaj po prostu potem czytałem dalej i wiecie, kiedy po tym wszystkim, może przeczytam teraz już na zakończenie, jeżeli chodzi, ja to w takim wielkim skrócie, ale też, wiecie, zachęcam do tego, tak już to, co powiedziałem na samym początku, aby mieć taki czas, wiecie, aby to słowo, po prostu te obrazy ze Słowa Bożego, żeby mieć taki czas, żeby wszystko zostawić, żeby czytać, żeby wracać, żeby znowu czytać. A wiem, że Pan Bóg przez swojego Ducha Świętego będzie, wiecie, przemawiał bezpośrednio i pokazywał nam pewne rzeczy po to, żeby budować naszą wiarę, żeby nas zachować, żebyśmy byli właśnie w tej bojaźni po prostu zachowani. I chociaż to wszystko kończy się bardzo tragicznie, ale wiecie, Bóg nie gniewa się tak, że już więcej jak gdyby do tego narodu się nie będzie odzywał i wszystko to tak zostawi, ale tak wiele razy po prostu ten sąd przychodził, a potem znowu przychodziła Boża odnowa i tu w tym 11 rozdziale jest powiedziane o tej Bożej odnowie, że kiedy wszystko to się zakończy, to znowu Pan zbierze ten naród i da im nowe serce i nowego ducha i da im serce mięsiste do ich wnętrza. I wiecie, nawet gdyby się tutaj na chwilę zatrzymać, pomyślmy sami, czy wiele razy, ja kiedy popatrzę się na pewne swoje doświadczenia, że w liście do Hebrajczyków też jest powiedziane, żebyśmy aż do końca zachowali taką ufność jak na początku, abyśmy się stali współuczestnikami Chrystusa i abyśmy nie ulegli zatwardziałości. Wiecie, to życie na tej ziemi, po prostu przez te różne sytuacje, które przychodzą na nas, to kiedy człowiek jest wrażliwy, im bardziej jesteś wrażliwy, tym bardziej będziesz cierpiał. A ludzie robią tak, że lepiej tak to swoje zatwardzić serce i wtedy niczym się nie przejmować. Ale kiedy my pozwalamy na to, żeby zatwardzać swoje serce, wiecie, to my automatycznie też tracimy wrażliwość na Boże dzieło. Że z jednej strony musimy być gotowi na cierpienia, ale z tym wszystkim przychodzić do Pana, cały czas do Pana, aby On był tym, który nas prowadzi. I potem tak tutaj jest powiedziane od 17 wiersza w 11 rozdziale. Dlatego mów, tak mówi Wszechmocny Pan. Zbiorę was spośród ludów i zgromadzę was z krajów, po których was rozproszyłem i dam wam ziemię izraelską. A gdy wrócą tam i usuną z niej wszystkie jej ohydy i wszystkie jej obrzydliwości. Po prostu, że jednak ta Boża praca jest ciągle w tym kierunku, że Bóg nie będzie tolerował żadnego brudu, żadnej nieczystości, bo to się kłóci z Jego osobowością, z Jego istotą. I po prostu, żeby On mógł błogosławić, to musi być usunięte. I taka jest ta Jego praca. I tu potem jest powiedziane, wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serca mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a ja będę im Bogiem. Ale popatrzcie się, znowu jak gdyby tu jest jak gdyby taka korekta. Lecz tym, których serce idzie za ich ohydami i obrzydliwościami, włożę ich postępki na ich głowy, mówi Wszechmocny Pan. I wiele razy mogłoby się wydawać to dziwne, ale nie wiem, czy na pewno to zauważyliście, że wiele razy właśnie w objawieniu Jana jest mowa o uczynkach i tam jest powiedziane, że odpłacę każdemu z was według uczynków waszych. Niekiedy byśmy mogli powiedzieć, że to się jak gdyby kłóci z naszym pojmowaniem łaski, że jednak trzeba sobie zasłużyć i jak sobie zasłużysz, to potem Bóg będzie ci dobrze czynił. Nie, nie, nie. Jeżeli chodzi o zbawienie, to tutaj niczego się nie da dodać, żadnych dobrych uczynków. Ale jeżeli chodzi o nasze nowe życie w Chrystusie, po prostu tak jak każde drzewo rodzi według swojego rodzaju, to jeżeli człowiek ma to nowe życie, to Bóg oczekuje, tak jak my oczekujemy na drzewie owocu, tak Bóg oczekuje z życia człowieka wierzącego owocu, który ma świadczyć o tym, jakiego rodzaju w Chrystusie jest twoje życie. I jeżeli człowiek nie zechce, nie będzie chciał pozwolić się zmienić od wewnątrz, żeby to potem też i na zewnątrz było widać, to tu po raz kolejny jest powiedziane, lecz tych, których serce idzie za ich obrzydliwościami i ochytami, to włożę ich postępki na ich głowy, mówi Pan. A Pan jest tym, przed którymi oczami, przed którego oczyma, wiecie, nic się nie zakryje. I tak zmierzając powolutku już do końca. Kiedy się tak nad tym wszystkim zastanawiałem, kiedy tak po prostu te obrazy tak mówiły do mnie i wracałem i czytałem. Chociaż tak mówię, to nie czyta się łatwo, ale wiecie, kiedy człowiek tak zostanie zapalony, tak zostanie pociągnięty, to chce czytać, to wiecie, co mi się przypomniało potem z Ewangelii Mateusza, ja sobie to potem znalazłem, to jest zapisane w 5 rozdziale, kiedy Pan Jezus na górze wypowiada błogosławieństwa, błogosławieni tacy, tacy, tacy. I tam na końcu Pan Jezus mówi, bo to chodzi też o kontekst. I Pan Jezus mówi do tych, którzy słuchali, którzy szli za Nim, wy jesteście światłością świata. Drugie takie stwierdzenie, Pan Jezus mówi, wy jesteście solą ziemi. I widzę, my jako ludzie wierzący, Bóg chce, żebyśmy mieli ten smak, tą jakość tego niebiańskiego życia, tego życia, które nie jest zepsute, które jest czyste przed Bożym obliczem. I wiecie, i to będzie zawsze widoczne. Po prostu tego można dotknąć, tego można spróbować i po prostu tego życia Bóg oczekuje, bo to jest światłem. Ale Pan Jezus znowu tam mówi, że jeżeli tego życia zabraknie, ja to tak zrozumiałem, że jeżeli ta sól, która powinna być w nas, jeżeli tego życia zabraknie, że będziemy sobie żyć tylko lekkim życiem, takim religijnym życiem, że nie będzie to życie, żeby być posłuszny Duchowi Bożemu, żeby Go słyszeć, żeby poświęcić czas, żeby być wiernym, wiecie, to my po prostu niczego tymi swoimi religijnymi zachowaniami tego Bożego życia po prostu my w taki sposób nie ociągniemy. To życie przychodzi przez Pana Jezusa, kiedy my mamy tą więź z Nim, to można zwietrzyć, prawda? I Pan Jezus powiedział, że jeżeli wy jesteście solą ziemi, lecz jeżeli ta sól zwietrzeje, że ona się już na nic nie przyda, że wtedy się ją wyrzuci i przez ludzi będzie podeptana. I wiecie, ja połączyłem te dwa miejsca. To, kiedy ten naród izraelski, o którym mówiłem i czytałem z tej księgi Ezechiela, po prostu można powiedzieć, że on zwietrzał. To, kim miał być dla okolicznych narodów i kim miał być przed Bożym obliczem, po prostu to zwietrzało, to straciło. Oni mieli jak gdyby to życie religijne, bo to jeszcze był czas, kiedy mieli swoją świątynię. Wszystkie obrządki odbywały się. Oni chlubili się pewnymi rzeczami, święta obchodzili, ale życia nie było. Tego życia, którego Bóg oczekiwał i przyszedł ten sąd. A tutaj, gdybyśmy to teraz przenieśli po prostu na nowe przymierze, prawda? Na pewno stare i nowe jest różnica, ale są pewne rzeczy, które jak gdyby to jest ten sam Bóg, że jeżeli sól zwietrzeje, że jeżeli my jako Kościół, jeżeli ja jako człowiek wierzący stracę prawdziwie ten Boży smak, Jeżeli nie pójdę w tym kierunku, wiecie, to można powiedzieć jak gdyby z jednej strony, na co komu takie życie? Bóg chce i oczekuje, po prostu skoro została za to cena zapłacona, abyśmy mogli żyć tym Bożym życiem, to Bóg chce, żebyśmy stali w tym miejscu, żeby to życie Chrystusa przez nas przepływało, gdziekolwiek nas Pan stawia. I to mnie tak na nowo zachęciło, jeszcze raz tak podsumowując, kiedy człowiek się na to patrzy, kiedy tam czytałem o tej zuchwałej twarzy, o tym, w tym nowszym tłumaczeniu jest powiedziane o tej bezczelności. Ja myślę, my żyjemy dzisiaj w takim czasie, że jest bezczelność, jest taka zuchwałość, prawda? W wielu jak gdyby sytuacjach, relacjach, że nie ma liczenia się tak naprawdę w takiej bojaźni przed Bożym obliczem. Ale z tego, ja tak widzę na nowo, Bóg chce, aby uczyć się bojaźni przed Panem. Wiecie, aby tak swoje serce, swoje życie tak prowadzić, żeby nie według okoliczności i oceny innych ludzi postępować, bo ten tam jest taki, a zrobił tak, to ja też po prostu będę tak, a nie inny. My musimy, potrzebujemy, wiecie, mieć to Boże prowadzenie i temu być wierny. Po prostu, bo to przynosi radość, to przynosi ten pokój, to przynosi, wiecie, to słowo, kiedy przychodzi od Pana. Tylko to słowo rema buduje naszą wiarę. Litera tego nie robi. Po prostu kiedy słowo dotyka serca, kiedy ty widzisz prawdziwie jego istotę, kim on jest, to w naszych sercach rośnie wiara. Wiara, bo my wiemy, że on jest zwycięskim, że on żyje, że on jest prawdziwym, że on jest realny. I po prostu tak jestem Bogu wdzięczny, wiecie, że nie jesteśmy zdani na własne możliwości, na własne siły, ale że mamy takiego Pana, takiego Zbawiciela i On chce, abyśmy Go poznawali, abyśmy się Nim rozkoszowali. I wtedy wierzę, że to On wyciąga swoją rękę. Co sprawiało, że ten Izrael był taką potęgą? Wiecie, czy to ich własne możliwości? Nie. Po prostu czy ta ochrona, czy obfitość wielu rzeczy? Boże błogosławieństwo to czyniło z jednej strony, ale też i kiedy przechodzili przez różne zagrożenia, to Pan też wyciągał swoją rękę, aby ich błogosławić i aby ich zachować i prowadzić. I my należymy, wiecie, do tego samego Pana, do tego samego Boga. Bóg Izraela jest naszym Bogiem przez to usynowienie w Jezusie Chrystusie. Pan Jezus kiedyś powiedział, że mam i inne owce z innej owczarni, ale przyjdzie taki czas, że będzie jedna owczarnia i jeden pasterz, prawda? Różnie to ludzie interpretują, ale Bóg nie uczynił żadnej różnicy między Żydem a poganinem. W Jezusie Chrystusie jesteśmy wszczepieni w to szlachetne drzewo oliwne i po prostu to samo życie z Chrystusa, jak Żyd, tak i poganin może przyjmować. Oni zajmują szczególne miejsce, ale nie według swoich zasad, tylko według wybrania, ale przyjdzie taki czas, że Pan Jezus chce, żeby była jedna owczarnia, jeden pasterz, a On, żeby w tym wszystkim był uwielbiony.